Był mąż w ziemi Uz imieniem Job. Proszę o mapkę. Troszeczkę to może nie jest takie czytelne. Ziemia Uz znajduje się, może bardziej znajdowała się, między Palestyną a Arabią, czyli troszeczkę dalej po drugiej stronie Jordanu. Niektórzy badacze twierdzą, że ziemia ta mogła się rozciągać aż od Edomu, aż po Haran tam na górze, ta miejscowość między Eufratem i Tygrysem. W każdym bądź razie z całą pewnością bezpiecznie możemy stwierdzić, że ten mniej więcej obszar był ojczyzną Joba. Fakty, zdarzenia opisane w tej księdze nie są zmyślone. Tak było naprawdę. Boże Słowo potwierdza to w księdze Ezechiela w 14 rozdziale, 14 wierszu. Również Nowy Testament mówi o tym w liście Jakuba, 5 rozdziale i 11 wierszu. W księdze Joba wspomina się wydarzenia, osoby, fakty, które współgrają z historią starożytną. Arabowie w swoich pismach wspominają imię Joba. Również Mahometanie znają tę postać. W Septuagincie, to jest w przekładzie Starego Testamentu na język grecki, jest dopisek mówiący, że według starej hebrajskiej legendy Job był drugim królem Edomu. Według badaczy uważa się, że księga ta jest jedną z najstarszych ksiąg Starego Testamentu. Fakt, że w księdze tej nic nie wspomina się o zakonie, jest bardzo znamienny i przez to badacze twierdzą, sugerują, że księga ta musiała powstać jeszcze przed wyjściem Izraelitów z niewoli egipskiej. Kto jest autorem tej księgi? Trudno to jednoznacznie ustalić. Według innej starej hebrajskiej legendy autorstwo tej księgi przypisuje się Mojżeszowi. Może nie włącza jeszcze? Pozwolisz chwileczkę jeszcze. Może pamiętacie, że wtedy, kiedy Mojżesz zabił w Egipcie Egipcjanina, uciekł właśnie do ziemi Midianitów. A ziemia ta graniczy z Edomem i ziemią Uz. Niewykluczone, że Mojżesz dowiedział się o wydarzeniach, jakie spotkały Joba od jego potomków. A może Job sam jeszcze żył i opowiedział swoją historię Mojżeszowi. Nie wiadomo, ale niewykluczone, że tak właśnie było. Wiemy, że hebrajskie imiona coś znaczą. Co znaczy imię Job? Znaczy prześladowanie, wołanie w niedoli. Bardzo ciekawe. Ci, którzy znają tą postać, znają tą księgę, wiedzą, że właściwie ta pierwsza część życia tego człowieka była dla niego błogosławieństwem. On był szczęśliwy. Również ta trzecia, jeśli tak to można jakoś podzielić, również ta trzecia część była dla niego wielkim błogosławieństwem. Wiemy, że tak to zazwyczaj bywa, że człowiek otrzymuje imię tuż przy urodzeniu. I zawsze imię mówiło o charakterze, o naturze, o usposobieniu, o czymś istotnym danego człowieka. I wydaje mi się, że gdy tak ludzie przyglądali się Jobowi, gdy opływał w szczęściu, w dostatku i gdy musieli mówić na niego: ej, wołanie w niedoli, Jobie, a właściwie to znaczyło to słowo, może mieli mieszane uczucia. Ale kochani, Bóg zna naszą przyszłość. Bóg wie, co nas spotka. To jest wspaniałe. Biblia szczegółowo opisuje nam tą właśnie drugą część życia Joba. Mowa więc o jego cierpieniu. Jakim człowiekiem był Job? Dziękuję na razie. Pierwszy wiersz mówi nam, że był to mąż nienaganny. To znaczy nie dający powodu do zarzutu. Tu nie chodzi o doskonałość. Był prawy, to znaczy był dobry, był szlachetny, był uczciwy, był bogobojny, to znaczy chciał czynić i czynił to, co chce Bóg. Był również mężem stroniącym od złego. Są ludzie, którzy uważają się za wyznawców Boga, ale od zła nie stronią. Wydawałoby się, i niektórzy tak przypuszczają, sądzą, że księga o cierpieniu nie powinna się tak zaczynać. Jakżeż? Człowiek nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego? Taki człowiek ma cierpieć? Job był mężem nienagannym i prawym, bogobojnym i stroniącym od złego. A jaka była jego rodzina? I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopolenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Niektórzy uważają, że Job został doświadczony, że to ciężkie doświadczenie, ta próba przyszła na niego dlatego, że nie potrafi wychować swoich dzieci. Cóż to za bogobojność, powiadają, jeśli jego dzieci ucztują i weselą się. Dzieci Joba były już samodzielne. Zawsze brat był miłym gościem w domu drugiego. Między tym rodzeństwem panowała wspaniała przyjaźń. Jeśli się to porówna z tym, co widzimy naokoło, gdzie brat z bratem nie może dogadać się w najzwyklejszej sprawie, gdzie rodzina chce wykorzystać, gdzie nie można żyć pod jednym dachem. Job miał wspaniałe życie rodzinne. Kochani, często tęsknimy za takim życiem. Job miał wspaniałe życie rodzinne. Ktoś powie, no, jeśli ja bym miał wszystko tak jak ci ludzie, to też byłbym wielkoduszny, szczodry i też nie martwiłbym się o jutro, bo miałbym wszystko. Czułbym się bezpieczny. Nie wiem, czy pamiętacie, to chyba było w XII wieku. Bolesław III Krzywousty podzielił Polskę między swoich, zdaje się, 5 synów, maturzyści. Może tutaj bardziej jesteście zorientowani, a już to lata. Każdy z nich praktycznie miał wszystko. Każdy z nich miał swoje tam M10 albo jeszcze jakieś tam większe M. Każdy z nich miał służbę, miał ziemię. Każdy z nich miał wszystko, czy tak? O nie, Cezarem albo nikim. I zaczęło się. Już dokładnie nie pamiętam, co tam było, ale było nieprzyjemnie. Job miał szczęśliwe życie rodzinne. Mimo przyjaźni, jaka panowała między tymi ludźmi, Job martwił się, że być może jego synowie, jego dzieci znieważyli Boga i zgrzeszyli w swoim sercu. Ci ludzie nie byli jakimiś szczególnymi grzesznikami, jeśli w ogóle tak to można określić. Ale mogło się zdarzyć, że w swoim sercu, tak jak każdy człowiek, upadli, coś źle pomyśleli i Job wiedział o tym. I czytaliśmy, że za każdym razem, gdy jego dzieci zbierały się, by ucztować, by cieszyć się, Job wczesnym rankiem wstawał i składał całopalenia za każdego z nich. I chciałbym, abyśmy to teraz zapamiętali. Kochani, w sensie starotestamentowym Dzieci Joba były pod przykryciem krwi. Job miał szczęśliwą rodzinę. I na tą szczęśliwą rodzinę spadło nieszczęście. Od 6 wiersza czytamy, co zdarzyło się u Boga. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. Szatan zjawia się tylko po to, by oskarżać. Hebrajskie słowo szatan znaczy oskarżyciel, wróg, potwarca, oszczerca. Szatan zjawia się tylko po to, by zaszkodzić. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. I rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi, mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Spójrzmy, sam Bóg wystawia Jobowi chlubne świadectwo. Sam Bóg chlubi się tym człowiekiem. On się cieszy i mówi, w tym opisie to tak troszeczkę może antropomorficznie wygląda, ale mówi do szatana: czy spotkałeś mego sługę Joba? Czy przypatrzyłeś się jego życiu? Czy dostrzegłeś, że jest nienaganny i prawy? Że jest bogobojny? Że stroni od złego? Że mi służy całym sercem? Czy Bóg może nam takie świadectwo wystawić? Ja wiem, że Bóg cieszy się, gdy chcemy naśladować Jego drogę, gdy chcemy pielęgnować w naszym sercu bojaźń, kiedy staramy się być uczciwi, kiedy unikamy złego. Bóg się wtedy cieszy. Ale szatan ma swoją interpretację. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: czy za darmo? Czy za darmo? Czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Szatan ma zawsze swoją interpretację. I mówi: lecz. Spójrzcie, szatan również mówi: lecz. Gdy Boże Słowo mówi: zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej w Chrystusie Jezusie Panu naszym jest żywot wieczny. Gdy szatan mówi: tak, jesteś wierzący, tak, oddałeś mu swoje życie, tak, starasz się go naśladować, tak, rzeczywiście starasz się pielęgnować to chrześcijańskie życie, lecz zasmuciłeś Ducha Bożego, lecz już nie ma dla ciebie ratunku, lecz już wszyscy się od ciebie odwrócili. I szatan mówi: lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył. Szatan podważa w tym miejscu właściwe motywy Joba. A tak naprawdę to szatan mówi to przeciw samemu Bogu. Boże, ty nie jesteś godzien miłości. Ludzie cię nie miłują, dlatego że ty jesteś godzien miłości. Ty kupiłeś sobie ludzi. Otoczyłeś ich zewsząd opieką. Troszczysz się o nich. Tak, to ta Agnieszka, to ty sprawiłeś, że Agnieszka nie uderzyła się. I szantażujesz teraz Tadeusza, by ci składał dziękczynienie. Tak, Panie Boże, tak, Boże Wszechmogący. Ludzie chcą iść za tobą, bo ty szantażujesz miłością Jezusa Chrystusa. Oddałeś za wszystkich, za cały świat życie swego Syna. I teraz każesz ludziom, by cię naśladowali, bo oddali swoje życie tobie. Boże, ty nie jesteś godzien miłości. Ty nie zasługujesz na miłość. Lecz chwała Panu za to, że Pan, że Bóg jest prawdą i prawdę można poznać. Jeśli nie od razu, to w swoim czasie. Na to rzekł Pan do szatana: oto wszystko, co ma, jest Twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Pan wiedział, że Job miłuje go bezwarunkową miłością. Pan ufał Jobowi, wiedział, że Job kocha go, miłuje go nie za to, że on otoczył go opieką, troską, że błogosławi mu. Pan zaufał Jobowi. Kochani, czy Pan może nam zaufać? Tak, On nam ufa. I jeszcze coś. Jestem przekonany, że tu nie chodziło o Boga. Bo Bóg nie musi się przed nikim tłumaczyć. On nie musi nikomu nic udowadniać. Nie można urazić Jego ambicji. On nie jest podatny na żadną presję z wewnątrz czy z zewnątrz. Ale Bóg wie, co robi. I Bóg świadomie dopuścił do tego, o czym zaraz będziemy czytać. Bóg znał cel tego wszystkiego. Nie wiedział o nim ani szatan, ani Job. Job nie był tu elementem przetargowym. Nasz Pan zna wartość wszystkiego, właściwą wartość wszystkiego. I w swojej mądrości czasami dopuszcza różne rzeczy w naszym życiu, których czasami do końca nie rozumiemy. Ale Bóg wszystko trzyma w swoim ręku. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeśli oddałeś swoje życie Jemu, On również twoje życie trzyma w swoim ręku. I nie martw się, jeśli teraz być może przechodzisz jakieś utrapienie, jakiś ucisk. Bo Pan dopuszcza do tego. On zna wartość. Ja mogę tego nie rozumieć, ty możesz tego nie rozumieć, ale On wie. I może zdarzyć, że ty sam zobaczysz, dlaczego to musiałeś przejść. W 1 Koryntian, w 10 rozdziale, 13 wierszu, czytamy, że Bóg nie dopuści doświadczenia ponad nasze siły. I Bóg dopuścił do tego wszystkiego, co miało miejsce w życiu Joba. I od 13 wiersza tej księgi, 1 rozdziału, czytamy, że zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu swojego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Joba, mówiąc: woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba. Ogień sprowadził szatan, ale na to pozwolił Bóg. Ogień spalił trzodę i sługi pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wystawili trzy chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak iż on zawalił się na łódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Wicher sprowadził szatan, ale na to pozwolił Bóg. Kochani, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Ta prawda zawsze ma miejsce, ona zawsze jest aktualna w życiu dzieci Bożych. Bez względu na to, co teraz przechodzisz, wiedz, że to jest dla Twojego dobra. Boże Słowo w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, 28 wierszu, właśnie to mówi. Bóg w tym cierpieniu, w tej tragedii został uwielbiony. Czytamy o tym od 20 wiersza. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciw Panu. Dobrze jest oddawać chwałę naszemu Panu nawet w cierpieniu. Nawet wtedy, kiedy spotkała nas tragedia. Uwielbiajmy naszego Pana, składajmy Mu dziękczynienia. Składajmy, realizujmy Mu nasze śluby. Dobrze jest tak czynić. Słyszeliśmy o tym. Pan nas zachęca do tego. Jeśli chodzi o rzeczy materialne, to i takie kiedyś zostawimy. Nie możemy ich się kurczowo trzymać, nie powinniśmy. Łatwiej mówić, trudniej wykonać, prawda? Ale jak byśmy postąpili, gdybyśmy stanęli w obliczu takiej sytuacji, że trzeba byłoby podarować naszemu bratu coś cennego, coś, co lubimy, oczywiście, jeśli byłaby taka potrzeba. Bo ja nie mówię, że do wszystkiego mamy podchodzić z obojętnością, że na niczym nam nie zależy. Ale jeśli jest taka potrzeba, czy potrafimy podzielić się ostatnią kromką chleba, ostatnią bańką oliwy? Dobrze jest uwielbiać Pana. Jak byśmy zareagowali, gdybyśmy wszystko stracili? Czy bylibyśmy w stanie uwielbić Boga? Jakże trudno by wtedy było. I trudno nam w tej chwili powiedzieć, czy bylibyśmy w stanie tak postąpić. Ale dobrze jest nawet wtedy uwielbić Boga, oddać Mu chwałę. Na krótko przed ostatnimi świętami Bożego Narodzenia okradziono zbór w Jastrzębiu. Nie wiem, być może niektórzy z Was słyszeli o tym. Ukradziono to, co najdroższe. Sprzęt elektroniczny, kolumny, gitary, mikrofony. I praktycznie, tak jak nam pewien brat zdawał relację, zostawiono gołe ściany. Gdy zborownicy dowiedzieli się o tym, to nawet będąc wierzącymi, nie przyjęli z radością grabież tego mienia. Zasmucili się. No bo oto spora sala, bez mikrofonów, nie ma na czym grać. Ale cóż, upadli na kolana i błogosławili Boga, błogosławili tych ludzi. Oddali chwałę Bogu i prosili Boga: Boże, jeśli Twoją wolą jest, Ty dopuściłeś do tego, ale jeśli Twoją wolą jest, by ci ludzie oddali nam to, uczyń to. Czy domyślacie się, co się stało? Domyślacie się. Nie minął miesiąc, jak herszt tej szajki, która grasowała po kościołach, okradała kościoły, której nie mogła złapać milicja, przyszedł do pastora i mówi: ja nie wiem, od kiedy okradliśmy wasz zbór, coś ze mną się dzieje. Ja nie mogę znaleźć miejsca dla siebie. Ja wam wszystko oddam, mówi, ale zróbcie coś. Kochani, do ostatniego gwoździa, tak jak powiedział ten, który właśnie nam to opowiadał, do ostatniego gwoździa oddali wszystko. Bóg jest przedziwny, chwała Mu za to. Inny przykład. Pewnemu chrześcijańskiemu małżeństwu włamano się do piwnicy. I jak to zazwyczaj wtedy bywa, ukradziono to, co najwartościowsze. Nie było tego aż tak wiele, jak w tym zborze, ale nie było tego aż tak też mało. Gdy dowiedzieli się o tym też, no nie jest przyjemne, prawda? Człowiek nastawił się, że będzie coś miał, że z czegoś będzie korzystał, przychodzi, koniec. Jeszcze dzisiaj, prawda, w tych warunkach. Gdy rozmawiali, mówię o tym małżeństwie między sobą, zastanawiali się, co mogło być przyczyną. Czy może oni są przyczyną, może wina leży po ich stronie. I oczywiście nie stwierdzili, że są doskonali, że są święci, ale nie stwierdzili, żeby akurat w tym przypadku oni byli przyczyną. I cóż, uklękli na kolana, oddali Bogu chwałę, podziękowali Mu za to, że wszystkiego nie ukradli. Wiecie, co się stało? Domyślacie się? Nie oddali. Ale Bóg odebrał chwałę. Bo Boga można miłować. Można miłować bezwarunkowo. Oczywiście to są wielkie słowa. Nie chcę teraz tego rozwijać, bo można powiedzieć, że miłowanie Boga to jest naszą potrzebą. I ktoś mógłby się znowu tego przyczepić, prawda? Ale mi nikt nie kazał miłować Boga. Nikt nie kazał mi starać się być prawym. Nikt nie kazał mi stronić od złego. Ja po prostu chcę taki być, bo miłuję mego Boga. Staram się Go miłować. Bóg cieszy się, kiedy tak reagujemy. Job uwielbił Boga. Ale to nie koniec. W drugim rozdziale czytamy o następnej próbie. Sytuacja analogiczna do pierwszej. Szatan znowu stawił się przed Panem. I Pan znowu chlubi się swoim sługą. I mówi w trzecim wierszu: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Nie ma mu równego na ziemi. Jest nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I trwa w swej pobożności. I szatan znowu ma swoją interpretację. I szatan znowu mówi swoje lecz. Skóra za skórę. To znaczy, Panie Boże, szanowny Panie Boże, on nie złorzeczy Ci, bo boi się, że jeszcze bardziej go dotkniesz. On udaje pobożność, albo on chce nadal być prawy, nadal chce być bogobojny, bo boi się, że dotkniesz jego. Ty wiesz, Panie Boże, jak ludzie reagują, kiedy nieszczęście dotyka wszystkich, ale nie ich. Dziecko umarło, no oczywiście, no tragedia wielka, jeśli się miłowało, prawda, ale dotknij tylko jego ciała. Jego dotknij. Dotknąłeś wszystkich, ale nie jego. Jego dotknij. Zobaczysz, że w oczy ci będzie złorzeczył. I Pan nadal ufa Jobowi. Zezwolił. Dał granicę szatanowi. Pan trzyma wszystko w swoim ręku. Szatan nie może nic poza to, co Bóg mu wyznaczy. I od 7 wiersza czytamy, że szatan odszedł i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. I wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać i siedział w popiele. Uważa się, że choroba, jaką dotknął szatan Joba, jest jedną z najcięższych, najstraszniejszych odmian trądu. Po całym ciele strupy, niegojące się wrzody. To tak wygląda, jakby chory na wierzchu miał żywe, ropiejące ciało, aż człowiek się wzdryga przed czymś takim. I Job, który stracił wszystko, któremu runął cały świat materialny, moralny, nawet może i religijny, Job pełen wątpliwości i pytań, pełen bólu, cierpienia, trwa przy Bogu. Mam pytanie. Czy nawet wtedy, kiedy wiemy, jaki był koniec tego człowieka, co go spotkało po tym wszystkim, czy jesteśmy w tym momencie zamienić się z nim? Jakże trudno, prawda? Jednak Job nadal trwa przy Bogu. I od 9 wiersza czytamy o trzeciej pokusie, o trzeciej próbie. Posługuje się żoną, której szatan Jobowi nie zabrał. Niektórzy mówią, gdzie diabeł nie może, tam kobietę pośle. I w tym momencie padają najczęściej negatywne opinie pod adresem tej kobiety. No jak mogła? Tu Boży sługa, Boże narzędzie cierpi. Ważą się jego losy. A ta kobieta, taka płytka, tak mało duchowa. A jak myślicie, drodzy? Szczególnie do braci teraz kieruję pytanie. Co odczuwała ta kobieta? Często, gdy myślimy o małżeństwie, jeśli jeszcze nie jesteśmy żonaci, czy nie jesteśmy mężatkami, myślimy, wyobrażamy sobie, jak to będzie nasze małżeństwo wyglądało. I zazwyczaj planujemy, prawda, no, chcemy mieć dzieci. Planujemy dwoje, może nawet troje. I gdy się urodzi pierwsze dziecko, często odechciewa się. Już nie chcemy drugiego. Zapamiętajcie to, młodzieży. Kiedy się pojawi drugie, pojawi, jakoś tam człowiek się weźmie, babcię poprosi, prawda, albo kogoś tam i jakoś przetrwają tych kilka lat. A gdy okaże się, że trzecie ma się pojawić, to włos się jeży. Czarne myśli się zaczynają pojawiać. Ale nawet gdy one pojawiają, gdy to trzecie się pojawi, czwarte, to miłujemy je tak jak pierwsze i drugie. Czyż nie tak? Czy chcielibyśmy oddać, chcielibyśmy teraz zrezygnować z jakiegoś dziecka? Zapytajmy się żony naszego brata. Ja zawsze mówię, że ona ma wspaniały dar. Nie każdy ma taki dar. Ja to widzę po sobie. I też słuchając opinii, widzę, że tak jest. Ale gdy te dzieci już się pojawią, miłujemy je i oddalibyśmy wszystko. Sami byśmy sobie odjęli od ust, aby im dać, by wykarmić, bo to są nasze dzieci. Miłujemy je. Ja to widzę po sobie, jestem mężczyzną. A o ileż bardziej niewiasty, kobiety. Musimy wiedzieć, że kobieta, mówię znowu do braci, bardziej odczuwa swoim sercem. Świat, rzeczywistość odbiera swoim sercem. Kto cierpiał bardziej? Jej ból był wielki. To prawda, że w tym bólu nie wytrzymała. Ale kochani, każdy z nas ma swój próg bólu. Jeśli ja na przykład się sparzę, tylko pomacham ręką pod wodę, bo już ponoć wskazane jest pod zimną wodę wstawić, dam dłoń czy to miejsce uparzone i zajmuję się dalej tą rzeczą, którą się zajmowałem. A kiedy moja żona się sparzy, od razu jej łzy ciekną. Każdy z nas ma swój próg bólu, każdy z nas inaczej reaguje. I Bóg, jako dobry ojciec, zna swoje dzieci. Czyż nie jest tak, rodzice, którzy macie więcej niż jedno dziecko, że już dostrzegliście to prawo, tą zasadę, że nie można do tego drugiego dziecka podchodzić tak, jak do pierwszego. A to trzecie jest zupełnie inne. Czasami się zastanawiamy, czy ono jest nasze. Niepodobne. Do każdego trzeba indywidualnie. Każde dziecko, każdy człowiek reaguje inaczej. I kochani, Bóg tak do nas podchodzi. On nie zrobi jakiegoś szablonu i wszyscy, którzy się nie zmieszczą, którzy nie dadzą się przepchnąć, to na bok. Bóg jest naszym dobrym ojcem. I to prawda, że ta kobieta w swoim bólu nie wytrzymała. Ale Bóg jest dobrym ojcem i nawet wtedy, kiedy coś takiego uczynimy w bólu, w cierpieniu i potem zrozumiemy, że popełniliśmy błąd. I kiedy przychodzimy do naszego Pana i prosimy Go o przebaczenie, On jest, znowu powtarzam, naszym dobrym ojcem i przyjmuje nas. Czy my nie przyjęlibyśmy swego dziecka? O ileż bardziej On nas przyjmuje, kiedy nawet zrobimy jakąś głupią rzecz. I nie wiem, czy zauważyliście, ale Bóg nigdzie w całej Biblii nie powiedział żadnej złej rzeczy o tej kobiecie. W każdym bądź razie Job oddał Bogu chwałę. Dobre przyjmujemy od Boga, czyż nie mielibyśmy przyjmować i złego? I w tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Job przetrwał frontalny atak szatana. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego? Poproszę teraz o schemat. To będzie 19, właśnie to będzie ten. Może sobie przypominacie ten schemat, który kiedyś pokazywałem. On nie jest moim odkryciem, ale myślę, że nie ma w tym momencie to większego znaczenia. Pokazuje nam on właściwe ustawienie naszego życia względem Boga i wszelkich innych osób i rzeczy. Jeśli na orbicie, gdzieś na orbicie zdarzy się tragedia, straciliśmy dom, bo żyliśmy w Armenii na przykład i było trzęsienie ziemi, straciliśmy pracę, bo żyjemy w Polsce, tak jak to miało, jak to ma miejsce i ma miejsce też w przypadku mojego ojca, który 2 lata przed emeryturą został wyrzucony z pracy. Kiedy zdarzy się tragedia, bo odejdzie ukochane dziecko, kiedy zdarzy się również tragedia, bo opuści nas ten, kogo obdarzyliśmy uczuciem, to nawet wtedy, kiedy gdzieś na orbicie zdarzy się tragedia, ale w naszym życiu Jezus był Panem. Z Niego uczyniliśmy nasz fundament, naszą jedyną ostoję. Przetrwamy. Odczujemy tą tragedię. Ja nie mówię, że machniemy ręką, a Pan dał, Pan wziął, jedno dziecko mniej, jedno mniej. Nie. To będzie wielkie cierpienie dla nas, ale przetrwamy. Kochani, przetrwamy. Pan zagoi nasze rany. Zobaczymy, że Pan, nawet wtedy może nie rozumieliśmy, dlaczego to się stało, ale zobaczymy. Może zobaczymy, bo nie zawsze to jeszcze na tej ziemi się zdarza, ale może się zdarzyć, że zobaczymy, dlaczego Bóg tak uczynił, jak uczynił. Ale kiedy coś z orbity, bez względu co by to było, czy to będzie hobby, czy to będzie, no nie wiem co, żona. Dopowiedzcie sobie sami. Jeśli coś z tej orbity wejdzie do środka i będzie egzystowało obok Jezusa, a właściwie zamiast Jezusa, bo nie można dwóm Panom służyć, to gdy zdarzy się tragedia, jest wielkie niebezpieczeństwo, że upadniemy, i trudno nam się będzie podnieść. Trudno się będzie nam podnieść. Ja nadal ufam Panu i wierzę, że On nie opuści. Ale trudno się będzie podnieść takiemu człowiekowi, który nie uczynił z Pana swej ostoi. Są to wielkie słowa. Nie boję się je powiedzieć. I chciałbym, aby każdy z nas, mówię to również do siebie, rewidował swoje fundamenty. Jeśli gdzieś coś trzeba zmienić, zmieniajmy czym rychlej. I nie ze strachu, nie z obawy, z miłości. Bo Duch Święty może rozlać taką miłość, że poczujemy wstręt do tej rzeczy, którą teraz miłujemy. Oczywiście myślę o rzeczy, która nie podoba się Panu. I wtedy, tak jak Job, oddamy naszemu Panu chwałę. Trudno będzie, bo okradli piwnicę, trudno będzie, bo okradli, bo zabrali, bo coś, bo tragedia, bo choroba, ale oddamy Bogu chwałę. Na nasze możliwości, ale znowu Bóg będzie widział nasze możliwości w tej sytuacji. Ja wiem, że On nie będzie wymagał od nas, żebyśmy wtedy przyszli do zboru i z wielką radością, chwała Panu, Pan mi wziął dziecko, chwała Panu, Pan. On nie oczekuje takiej postawy. Ach, to jest wierzący brat, z taką radością wszystko przyjmuje. Nawet takie słowa, Pan dał, Pan wziął, z bólem w sercu, Pan przyjmie i to będzie chwała dla Niego. On jest naszym dobrym Ojcem. Job oddał chwałę Panu, dlatego że z Niego uczynił swoją ostoję. I chcę na wszystkim zwrócić uwagę, że mimo tego, iż Job wytrzymał frontalny atak szatana, że oddał Bogu chwałę, jego problem się nie zakończył. Stracił wszystko, cały swój majątek, tragicznie swoje dzieci, wszystkie dzieci, a teraz w chorobie pełen pytań, pełen bólu. Ma problem. I w tej sytuacji powinien zjawić się duszpasterz. Po co? Dlaczego? Jak myślicie? Pytanie do wszystkich kieruję. Po co? Czy potrzebny Jobowi duszpasterz? Potrzebny jest. Po co? Dlaczego? Proszę o propozycje. Może być ich kilka. Myślę, że każda będzie dobra. Pocieszyć, prawda? Tam ktoś coś powiedział. Właściwie wszystko można by sprowadzić właśnie do tych słów. Cóż, przyjdziemy, damy, nawet może trzeba byłoby może uszczuplić ze swojego majątku i dać mu tam z jednego barana, prawda, że mógł przeżyć jeszcze ten tydzień następny. Może i tak. I nawet tak. Ale często nie trzeba pieniędzy. Często nie trzeba tych właśnie tak jak brat mówił, Pan nie chce i często właśnie nam mówi, że tu nawet nie chodzi o pieniądze. Ty zastanów się, ten brat ma głębszą potrzebę. Tu nie chodzi o to, że mu tam rzucisz kilka groszy, czyli kilka tysięcy. Ludzie są wyalienowani. Czują się samotni. Zamiast tych pieniędzy poświęć mu czas. Zatroszcz się o niego. Nie traktuj go jak dotychczas, jakoś tak zdawkowo. Chwała Panu. O, bracie, jak to dobrze, że znowu jesteś z Boże. O, siostro, Pan cię... Nie... Wejdź, staraj się, zapytaj się, jak się miewa, a raptem okaże się, że ta siostra, ten brat ma jakiś ciężar w sercu. I nawet modlitwa, i nawet sama świadomość, że ktoś wie o tym, że ktoś będzie się wstawiał i modlił, już jest pocieszeniem. Tak i w tym przypadku powinien zjawić się duszpasterz. Proszę, następny schemat. Może troszeczkę niżej, żeby ten schemat w drugą stronę, jeśli można, w drugą stronę, odwrotnie. O właśnie, może jeszcze niżej. Rola duszpasterza nie powinna polegać na tym, a może jeszcze wcześniej wyjaśnię. Oto żyjemy i nagle tragedia. Nasze życie tak idzie w dół, ręce opadają. I właśnie wtedy powinien zjawić się duszpasterz. By wzmocnić wierzę, by pocieszyć, by ulżyć temu ciężarowi. I nie zawsze to się tak udaje, że od razu, prawda, jedną rozmową, jedną modlitwą wszystko się załatwi i człowiek od razu ma problem załatwiony. Najczęściej to wygląda mniej więcej w ten sposób, albo jeszcze bardziej to jest pogmatwane. Gdzieś się wraca, gdzieś się spada, gdzieś się znowu... W każdym bądź razie rolą duszpasterza jest wydźwignięcie. Jest pomoc w wydźwignięciu. I zwróciliście uwagę? Nie do stanu poprzedniego. Bo jeśli nastąpił konflikt, bo jeśli doszło do kolizji, to znaczy, że stan poprzedni, chociaż z wierzchu wydawał się normalny, musiał mieć w sobie coś niewłaściwego. Zapamiętajcie to. Tu nie chodzi o to, by wróciło do tej poprzedniej normy. I warto teraz, i właściwie konieczne jest teraz powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że próby, które na nas przychodzą, że doświadczenia, które czasami niesiemy, przeżywamy, nie zawsze są konsekwencją grzechu. Może być tak, że Pan widzi nas jako szczególnych, jako prawych, bogobojnych, stroniących od złego. I Pan mówi, oto szlachetny metal, oto złoto. Ale Pan chce i mówi, ja chcę, żeby próba tego złota była wyższa. Ty jesteś święty, ale ja chcę, żebyś bardziej był święty. Ty jesteś bogobojny, ale chcę, żebyś był bardziej bogobojny. Nie mam nic za złe. Nie za twój grzech. Nie jesteś winny. Chorujesz nie ze względu na winy. Tragedia cię spotkała nie ze względu na twój grzech. Chcę, żebyś był bliżej mnie. I następny schemat właśnie tak nam to obrazuje. Wyżej. Wyżej. I chcę nas wszystkich w tym momencie postawić na nogi. Duszpasterze, nie myślmy, że sami możemy tego dokonać. Nawet najlepszy duszpasterz nie potrafi tego dokonać. Tego dokonuje tylko Duch Święty. To On odradza i uświęca. To On czyni nas lepszymi niż poprzednio. To On pokazuje nam faktyczny stan naszego życia. A jak czyni? Jak to czyni? Najczęściej posługuje się człowiekiem. Oto wyjdzie brat Tadeusz, oto jakaś siostra w rozmowie, oto czytając Boże Słowo i nagle zobaczymy, nagle oczy się nam otworzą. I powiemy, Panie, Ty nie chcesz wołów. Tobie miłe są słowa moich warg. Tobie miłe jest dziękczynienie. Panie, Tobie... Tak, to Duch Święty, nikt z ludzi. Oczywiście człowiek jest narzędziem. I zadaniem człowieka, duszpasterza, jest być tak przerobionym, tak pozmienianym, by być doskonałym narzędziem w rękach Pana. Czy takimi duszpasterzami okazali się przyjaciele Joba? Wiemy, że było ich trzech. Na początku było ich trzech. Czy potrafili zrozumieć Joba? Czy potrafili mu pomóc? Czy żyli w społeczności z Duchem Świętym? Czy mieli właściwy obraz Boga? Czy wiedzieli, że Job przecież doznał tragedii? Że ma prawo mieć w sercu ból, że ma prawo poddawać rewizji nawet te podstawy, że ma prawo nie mieć radości w swoim sercu, że ma prawo pytać o wiele rzeczy, że ma prawo mieć wątpliwości. Czy duszpasterze Joba wiedzieli o tym wszystkim? Czy mogli mu zrozumieć? Czy mogli go zrozumieć? Czy ich słowa, czy ich rady były balsamem na jego ciała, czy wręcz solą? Człowiek, który doznał tragedii, może przechodzić rozmaite fazy emocjonalne. Może być to uczucie jakiegoś odrętwienia, otumanienia. Sen nie przychodzi, nie możemy zasnąć, straciliśmy apetyt. Gdzieś tam wewnątrz czujemy jakąś taką tęsknotę, jakiś taki nieokreślony ból, który wydaje się, że mógłby być tylko uśmierzony powrotem bliskiej osoby. Czy duszpasterze wiedzieli o tych naturalnych reakcjach człowieka w takiej sytuacji? Czy wręcz mieli mu za złe, że nie ma radości, że podważa te fundamenty? Czy pomogli Jobowi? O tym dowiemy się na następnym wykładzie, myślę, że za tydzień.